Żeby było dzisiaj szybciej, bo wakacje są, szkółek nie ma, a dzieci między nami, pozwoliłem sobie na taki zabieg, żeby część już wprowadzającą kazania była, żeby część już była na początku. A chciałem zwrócić naszą uwagę właśnie na to, że w taki, a nie inny sposób ewangeliści ułożyli materiał swoich Ewangelii, że w każdej z trzech Ewangelii zaraz po chrzcie Pana Jezusa mamy jeden z Jego, znaczy pierwszy najtrudniejszy czas, pierwsze najtrudniejsze wyzwanie, konfrontacja, okuszenie, bardzo ciężko i bardzo źle. Słowem, które łączy te dwa fragmenty, jest to słowo, które widzieliśmy w wersecie 1-4 rozdziału. Następnie wydarzyło się coś wspaniałego w życiu Pana Jezusa, a za chwilę coś okropnego. I następuje to jedno po drugim. Ale dlaczego pozwoliłem sobie postawić taką tezę, że nawet wtedy, gdybyśmy przeżyli nasze życie jak najbliżej doskonałości, albo wręcz w naszych oczach i w oczach naszych bliskich w sposób doskonały, nie moglibyśmy liczyć na to, że tutaj na ziemi nie spotka nas żadne nieszczęście, żadne rozczarowanie, żadna krzywa pochyła. Otóż właśnie dlatego, że ten fragment mówi nam o kimś, kto przeżył, jak do tej pory, swoje życie w sposób doskonały. Człowiek, o którym wiemy, że jednocześnie jest Bogiem, przed chwilą usłyszał z ust swojego Ojca: Ty jesteś moim ukochanym synem, wszystko mi się w Tobie podoba. I poszedłem. Jak widzimy to w wersecie 17 trzeciego rozdziału, Ty jesteś mój syn ukochany. Jesteś źródłem mojej radości. Dlaczego? Ponieważ wszystko mi się w Tobie podoba. Jeśli ktoś z nas chciałby powiedzieć, czy pomyślałby, że no dzisiaj przeżyłem dzień naprawdę bardzo dobrze. Właściwie Bóg, gdyby popatrzył, to mógłby powiedzieć, no nie znajduję niczego, w czym byś zawalił, albo co byłoby niedoskonałe. Gdybyś ktoś z nas kiedykolwiek tak pomyślał, to raczej wykazałby się ignorancją. Ponieważ nasze standardy życia doskonałego, które są i tak nieosiągalne dla nas, są niczym w porównaniu, czym jest doskonałość w Bożych oczach. My nie jesteśmy w stanie przeżyć godziny, no chyba, że śpimy i mamy jeszcze od tego przyzwoite sny, w sposób czysty, ponieważ jesteśmy zdeprawowani. Tacy po prostu jesteśmy. Ale nawet gdybyśmy starali się i gdybyśmy doszli do takiego poziomu, że rzeczywiście przeżylibyśmy to życie w sposób doskonały, przeżylibyśmy dzień, tydzień, miesiąc, to nasza historia mówi nam o kimś, kto przeżył swoje życie tak, jak my nigdy nie będziemy w stanie. Usłyszał zapewnienie, czy utwierdzenie, potwierdzenie z ust swojego Ojca: wszystko mi się w Tobie podoba. A za chwilę spadł na niego koszmar. Także kolejność jest następująca, że najpierw Ojciec okazuje miłość i akceptację i moc i czytamy o zstąpieniu Ducha Świętego, jakby gołębica i w sumie my tak naprawdę do pewnego stopnia nadinterpretujemy te słowa, rysując, gdzieś malując gołębicę, bo my tak naprawdę nie wiemy, czy tam w ogóle gołąb był, jakby gołębica, ale zaraz po tym Pan Jezus jest wydany na atak złego. Miłość, moc, a następnie zło, kuszenie, pustkowie, okropny głód, okropne pragnienie. 40 dni, nic nie jadł, nic nie pił. Ale coś, co przeżył wtedy Pan Jezus, jest tylko zapowiedzią tego, że takie rzeczy spotykały i spotykać będą, czy będą obecne, będą się działy również w życiu ludzi, którzy poszli za Bogiem i których Bóg kocha. Bo poprzez próby, trudności i cierpienia Bóg prowadzi nas ku czemuś większemu? Tak było chociażby w przypadku Joba, którego tutaj obraz ręką Gustawa Dora widzimy. Jego przyjaciele kompletnie tego nie zrozumieli. Jak zapewne pamiętacie, Job prowadził wręcz przykładne życie. Jedno z najbardziej przykładnych życie, które możemy spotkać w Starym Testamencie. I jako mąż, i jako ojciec, jako mężczyzna, jako gospodarz. W każdym możliwym wymiarze swojego życia, a jednak wszystko, co tylko mogło, poszło w jego życiu źle. Stracił rodzinę, całe swoje bogactwo, na koniec swoje zdrowie i do tego jeszcze ta żona, która dolewała goryczy do jego sytuacji. Gdy przyszli do niego jego przyjaciele, to gdy już wspólnie, jak czytamy, pomilczeli z nim 7 dni i 7 nocy, mieli dla Joba tylko jedno wyjaśnienie takiej kolei rzeczy. I narracja mniej więcej była taka. Nasze życie jest owocem naszych decyzji. Jeśli decydujemy się żyć dobrze i porządnie, to nasze życie będzie dobre i porządne. Jeśli, Jobie, miałbyś Bożą łaskę po swojej stronie, to on nie dopuściłby do tych wszystkich nieszczęść. A skoro Bóg dopuścił, to musi się gniewać na ciebie i na to, jak żyjesz. To ty jesteś winny temu wszystkiemu, co się wydarzyło w twoim życiu. I dokładnie tak samo myśli wiele, jeśli nie większość ludzi wokół nas. Jesteś dobry, to spotka cię dobro. Jesteś zły, to prędzej czy później dopadnie cię złe. To jest proste, to jest sprawiedliwe. Niektórzy to nazywają Bożą sprawiedliwością, inni nazywają to taka karma. Nie ma to znaczenia, bo w obu tych przypadkach myślenie to jest błędne. Z założenia jest nieprawdziwe. Ludzie bardziej zamożni patrzą na uboższych i są przekonani, że tamtym gorzej się powodzi, ponieważ nie pracują wystarczająco ciężko, wystarczająco dobrze i z oddaniem. Oczywiście nie mam na myśli leni, tylko tak po prostu ludzi w społeczeństwie. Ludzie ze zdrowych rodzin, patrząc na rodziny w jakiś sposób dysfunkcyjne, zmagające się z problemami, zakładają, że ci niewystarczająco dobrze dbali o więzi, o higienę życia, o zdrowie podczas ciąży. Jest taka tendencja w myśleniu, że jeśli w tym momencie nie cierpimy z jakiegoś powodu, nie zmagamy się z czymś trudnym, to jest to wynik naszej mądrości i przedsiębiorczości, a nie jest to szczęście lub łaska, lecz to my żyjemy dobrym i mądrym życiem, więc należy nam się dobro i powodzenie i tak dalej. Ale Mateusza, 3 rozdział, bardzo wyraźnie nam pokazuje, że był ktoś, kto prowadził dobre życie, doskonałe życie i miał po swojej stronie pełnię Bożej miłości. Więcej, kto jak nie on zapracował sobie na to, żeby przejść z poziomu cierpienia i zmagań na poziom radości i zadowolenia, a jednak losy jego życia potoczyły się okropnie. A to kuszenie, o którym przed chwilą czytaliśmy, było tylko początkiem. Początkiem jego życiowych zmagań. Od tej chwili wszystko w jego życiu z takiego ludzkiego, ziemskiego punktu widzenia pójdzie nie tak. Za całe swoje dobro, miłość, pomoc innym, troskę, mądrość otrzyma cierpienie, odrzucenie, zdradę, śmierć. I o czym nam to mówi? Mówi nam to przede wszystkim, czy po pierwsze o tym, że w tym świecie zło jest potężne, ale jest też złożone i bardzo krzywdzące. Niewierzący ludzie mają tendencję, by myśleć o świecie w kategoriach sił natury. I w takim podejściu walka ze złem, jeśli w ogóle coś takiego jak zło istnieje, to walka ze złem, z tą krzywdą, polega na edukacji przede wszystkim. Trzeba zmienić system. Trzeba zmienić społeczeństwo przez edukację, reedukację, przez lepszą pomoc psychologiczną, przez pomoc farmakologiczną, jakąkolwiek zewnętrzną pomoc, żeby z tego wyjść. A jednak, co rusz, ta sama cywilizacja, bardzo humanistyczna, która wynosi to edukowanie na niesamowicie wysoki poziom, co róż jest zszokowana brutalnością i bezwzględnością zła na tym świecie, zwłaszcza jeśli wydarzy się ono blisko nas. Bo jeśli wydarza się gdzieś na drugiej półkuli, jeśli my nie znamy tych ludzi, nigdy tam nie byliśmy, nie mamy żadnych emocjonalnych skojarzeń, to właściwie no tak, no jest to, ale nie wiemy, jaki ten konflikt był, kto zawinił, kto nie zawinił. Jednak kiedy brutalne zło dzieje się na naszych oczach, nawet najbardziej zagorzały ateista wie, że to jest zło. I że edukacja w szkołach, poza szkołą, że malowanie czegoś kolorową kredą na ulicach, że chodzenie w marszach milczenia nie zmieni tego, że jest na tym świecie zło. Zachodni świat, podobnie jak przyjaciele Joba, najczęściej lekceważy, a z reguły źle ocenia, jaka jest moc zła na tym świecie. Ludzie wmawiają sobie, że jeśli będziesz dobrym człowiekiem, jeśli będziesz starał się żyć dobrze, być dobrym sąsiadem, pracownikiem, na ulicy, w sklepie i tak dalej, to wszystko w życiu ułoży ci się dobrze. Jednak jeśli przyjmujemy, że na tym świecie działa diabeł i jego demony, to jest wręcz odwrotnie. Ponieważ on atakuje wszystko, co dobre i co się Bogu podoba. Więc robienie dobra wcale nie przyniesie dobra, ponieważ wrogiem tego dobra jest szatan, jest zły. Poza tym takie pobożnościowe podejście, staram się żyć dobrze, to Pan Bóg mi pobłogosławi, jest myśleniem uproszczonym. Ponieważ Pan Bóg, owszem, błogosławi posłuszeństwo. Owszem, błogosławi nam wtedy, kiedy żyjemy z Nim, ale nie dlatego, że zapracowywujemy na to, ale właśnie dlatego, że żyjemy z Nim. I karci nas wtedy, kiedy się od Niego odwracamy. Pan Bóg jest wszechwiedzący i wie najlepiej, czego w danym momencie potrzebuje Jego córka, Jego syn, Jego Kościół. I stąd takie fragmenty, jak na przykład w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, drodzy bracia, ale siostry również, za największą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. W takiej sytuacji, w jakiej są dzisiaj Marta z Piotrem, bardzo łatwo jest zadawać sobie pytanie, czy my czegoś nie dopilnowaliśmy, czy my coś zrobiliśmy źle, czy jest to jakaś Boża dyscyplina, Boże karanie, więc absolutnie jest to głos diabła, a nie głos od Boga. Inni ludzie mogą pomyśleć, no takie nieszczęście, pewnie coś zrobili złego i Boża sprawiedliwość albo karma do nich wróciła. Tego rodzaju myślenie, jeśli kiedykolwiek dopuścilibyśmy je do swoich myśli, do swojego serca, czy w myślach to ono się może pojawić, bo na to nie mamy wpływu, ale gdybyśmy dopuścili do swojego serca, to chciałbym, żeby to była jedna z rzeczy, która zostanie po tym rozważaniu, to jest potrzeb diabła. To nie jest Boże prowadzenie. Nie w ten sposób Bóg prowadzi swój Kościół. Jednak Bóg dopuszcza doświadczenie. Dopuszcza próby i dopuszcza przykre sytuacje. Czasami tragiczne sytuacje. Po to, żebyśmy wytrwale ufali, że On jest dobrym Bogiem. Wszechmogącym, wszechwiedzącym i daje nam to, co jest dla nas w tym momencie najlepsze, nawet jeśli kłóci się z tym nasz pojmowanie zdrowego rozsądku, czy my pomyślelibyśmy sobie, że jestem w stanie, gdybym tylko miał wszechmoc Bożą, to ułożyłbym wszystko inaczej, to jest bałwochwalstwo. Bo albo wierzymy i wyznajemy, że Bóg jest doskonały w swej dobroci, w swej hojności, w swojej łaskawości, albo budujemy sobie obraz Boga, którego nie ma i którym nie mówi nam Pismo Święte. Bóg widzi wszystko od początku do samego końca, zanim się cokolwiek jeszcze wydarzy. I gdy Duch Święty prowadzi nas na taką pustynię, to pustkowie, gdzie jest źle, to chce, żebyśmy ufali, że robi to dla naszego dobra. I nigdzie nie mamy w Piśmie Świętym zachęty, módlcie się o to, żeby wam się źle działo, módlcie się o to, żeby spotykały was doświadczenia. Czytamy, gdy nas spotykają, to ufajmy. To cieszmy się, że Bóg jest po naszej stronie, że On działa i wykonuje swoją pracę. Zło jest realne, jest potężne i jest krzywdzące. Kto jest wrogiem? Gdzie jest pole bitwy? Jaka jest nasza najlepsza obrona w takim razie? Kto jest wrogiem? Wrogiem jest zło, ale zagadnienie zła jest dosyć złożone, bo zło jest zarówno naturalne, jak i ponadnaturalne. Jest zarówno w nas, jak i poza nami. Jest zarówno indywidualne, jak i społeczne. Klasycznie funkcjonują dwa poglądy wyjaśniające naturę zła. Niechrześcijańskie dwa poglądy. To jest dualizm i to jest monizm. Dualizm mówi o nieustannej walce pomiędzy dobrem i złem. I to spotykamy w różnych religiach, że jest dobry Bóg, jest zły Bóg. Nawet jeśli się Bogiem nie nazywa, dwie moce, siły, które ze sobą walczą. Jest dobra i zła strona mocy, jak w Gwiezdnych Wojnach. I starają się przeważyć szale na swoją stronę. Ale w tym podejściu żaden z nich, żadna z tych stron, żaden z tych bogów, żadna z tych mocy z definicji nie jest silniejsza niż druga. Więc raz może ta przeważać, a innym razem może przeważać inna. Monizm albo panteizm mówi, że cała rzeczywistość jest jednością, wszystko jest częścią Boga, Bóg jest we wszystkim, a przez to zło i cierpienie tak naprawdę w ogóle nie istnieją. Są iluzją. I gdyby tak patrzeć na ten świat i życie, to nie ma lekarstwa na zło. Pozostaje co? Edukowanie społeczeństwa. Stąd też pomysły na to, że człowiek rodzi się jako biała tablica, tabula rasa, na której rodzina, społeczeństwo, media, znajomi zapisują swój wpływ, ale człowiek z natury jest dobry. Więc biblijne chrześcijaństwo nie promuje ani dualizmu, ani monizmu, ani absolutnie tego, że z natury jesteśmy dobrzy albo jesteśmy czystą kartą, bo z natury jesteśmy źli, zepsuci i zbuntowani przeciwko Bogu. Chrześcijaństwo mówi, że jest prawdziwy diabeł, że są siły demoniczne i że zła nie da się sprowadzić tylko i wyłącznie do kwestii ludzkich wyborów. Jak wybiorę dobrze, będzie dobro, jak wybiorę źle, będzie zło. Jak wybiorę dobrze, będzie dobra karma, jak wybiorę źle, będzie zła karma. I ta kiedyś wracają się nie do mnie, to ta karma się kumuluje i tak dalej. To nie jest, absolutnie nie jest pogląd i pomysł ani Starego, ani Nowego Testamentu. Oczywiście ludzie są zdolni do najgorszego grzechu. I oczywiście nasz grzech jest istotnym elementem zła, który jest na świecie. Zło dotyka nas i nasze zło dotyka innych ludzi. Niestety. Ale jest coś o wiele większego i bardziej rozbudowanego niż zepsute serce człowieka. Na świecie działa siła, która podsyca, pogłębia i napędza występowanie zła wokół nas. Co więcej, Pismo Święte mówi nam, że na świecie jest o wiele więcej zła, niż wynikałoby z sumowanych, złych, indywidualnych decyzji i zachowań ludzi. Na tym świecie jest więcej zła, niż to, co my jako ludzie generujemy. Ale chrześcijaństwo nie jest dualistyczne. Siły zła, czyli diabeł, upadłe anioły, nie są równe Bogu. Bóg jest nieskończenie potężniejszy i nie tylko może zniszczyć zło, ale On to na pewno zrobi. Kiedy? Tylko On wie kiedy. Jakie jest pole tej bitwy? Jeśli wrócimy do naszego fragmentu, do 4 rozdziału Ewangelii Mateusza, to w 3 wersecie czytamy słowa: jeśli jesteś Synem Boga. Później w 6 wersecie: jeśli jesteś Synem Boga. Na tym polega główny atak. To jest pole bitwy dla Pana Jezusa, ale również dla każdego z nas. Przed chwilą ojciec ogłosił publicznie, to jest mój ukochany syn, w którym mam upodobanie, w którym wszystko mi się podoba. I teraz przychodzi zły i dokładnie w to uderza. Chce, żeby Pan Jezus udowodnił, że rzeczywiście jest takim synem, że Bóg go kocha i dał mu moc. Celem diabła jest zasiewanie wątpliwości. W przypadku Pana Jezusa wątpliwości w pełną akceptację i bezwarunkową miłość Ojca do Niego. Że On pełni wolę Ojca, że Ojciec jest z Nim, że Go posłał tutaj na misję ratunkową, zbawczą i że czuwa nad swoim Synem. W przypadku człowieka szatan nie chce, byśmy zaufali, że Pan Jezus jest naprawdę Bożym Synem i jest Zbawicielem świata. Popatrzmy uważnie na słowa pochodzące od Boga podczas chrztu Pana Jezusa. Najpierw mamy cytat z drugiego psalmu, to jest mój ukochany syn. Jest to pieśń o mesjańskim królu, który zakończy wszelki bunt i zło na tym świecie. A następnie mamy cytat z Izajasza 53 rozdziału, który we wszystkim mi się podoba i tam mamy opis tajemniczego w sumie cierpiącego sługi, który pewnego dnia umrze za przewinienia ludzi. I jest to oś, wokół której zbudowana jest narracja i treść całego Pisma Świętego. Ukochany Syn, który przyjdzie, żeby ratować. Nigdy wcześniej te dwie części nie zostały połączone. Zawsze występowały osobno, że mesjański król oraz cierpiący sługa to jest ta jedna osoba. Dopiero w momencie chrztu Pana Jezusa. I w ten sposób na rozpoczęcie tej misji ojciec zapowiada, że Pan Jezus nie jest po prostu dobrym nauczycielem, dobrym człowiekiem, który przez nauczanie, dawanie przykładu poinstruuje nas, jak mamy lepiej żyć. Nie jest również niebieskim królem, który przyjdzie, by zniszczyć zło jednym uderzeniem. Zło jest na świecie, lecz jest również głęboko w nas. Jeśli Pan Jezus miałby je zniszczyć, to również musiałby zniszczyć nas. Pan Jezus jest królem, lecz zamiast zasiąść na tronie, poszedł na krzyż. Przyszedł, by być kuszonym, by być próbowanym, by cierpieć i umrzeć. Dlaczego? Abyśmy mogli otrzymać Bożą miłość jako dar. A to oznacza, że jeśli Twój ratunek, jeśli nasz jako Kościoła ratunek jest w ofierze Pana Jezusa, to my również jesteśmy ukochanymi dziećmi naszego Ojca, i że Bóg w Panu Jezusie znajduje w nas upodobanie. Czyli dzięki Panu Jezusowi Ojciec patrzy na nas i we wszystkim Mu się podobamy. Chociaż nie jesteśmy jak Pan Jezus, to dlatego, że On wziął na siebie nasze grzechy, On wziął od nas wszystko, co złe, a dał nam swoją sprawiedliwość i chwałę. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeśli jesteś pojednany z Panem Jezusem, to w Twoich uszach może wybrzmiewać to samo zdanie. Jesteś moją ukochaną córką, jesteś moim ukochanym synem, wszystko mi się w Tobie podoba. A to również oznacza, że szczerze chcemy odwrócić się od wszystkiego, co Boga odraża i chcemy Mu się szczerze podobać, ale nie ze strachu przed karą czy chęcią wykazania się przed Nim. Przeciwnie, motywacją jest wdzięczna radość. Jest szczere pragnienie bycia coraz bardziej podobnym do Pana Jezusa. I jeszcze jedno. Sukcesy i porażki naszego postępowania nie powinny nas napełniać ani pychą, ani nie powinny nas wtrącać w rozpacz. Ponieważ wszystko dobre, co możemy zrobić, to Bóg robi w nas i przez nas. A nawet jeśli nam nie wychodzi, to my nie tracimy Bożej łaski. Nie tracimy Jego miłości i przychylności, ponieważ ją mamy w Jezusie Chrystusie. Dlatego właśnie szatan to uczynił głównym polem bitwy i ataku na człowieka. Tych, którzy nie wierzą, chce, żeby patrzyli na Pana Jezusa jako miłego człowieka o tragicznym końcu. Wielu takich było w historii, jeszcze będzie. I on jest jednym z nich, wybitny, wyjątkowy, dobry człowiek. Tragicznie skończył. Natomiast tych, którzy uważają się za wierzących, kieruje w stronę moralizatorstwa i zasłużenia na zbawienie. I to jest choroba, to jest rak, który toczy Kościół, to myślenie, jeśli chcę, żeby Bóg mi błogosławił, jeśli chcę, żeby mi się w życiu dobrze układało, to ja muszę się wykazać, ja muszę zapracować. Tylko czym w tym momencie jest ofiara Chrystusa na krzyżu? Co my tak naprawdę w takim momencie robimy z Panem Jezusem, który życie swoje oddał, żeby nas ratować? Mówimy, fajnie, Panie Jezu, że umarłeś, super, niezbędne. Ja ze swojej strony dołożę, co tam trzeba, żeby osiągnąć to, co chciałbym otrzymać. Jaka jest najlepsza obrona w tej bitwie? Patrząc do tekstu widzimy, że po pierwsze Pan Jezus nie walczy z szatanem w sposób ponadnaturalny. Na przykład nie oślepia go blaskiem swojej boskiej chwały, a mógł. Nie wrzuca go w stado świń, a mógł. Robi to przy innych okazjach, wtedy kiedy wygania demony z ludzi. Racjonalnie jednak patrząc na to, jak szatan działa, to on jednak w większości nie zniewala fizycznie ludzi, tylko okłamuje nasze serca. Zaczyna od Edenu, gdzie zatruwa serce człowieka myślą, która przeczy Bożemu Słowu. Przez to burzy więź zaufania między człowiekiem a jego Stwórcą. I później robi to przez resztę historii i będzie robił aż do ostatniego dnia. Szatan stara się dotykać wiary zaufania w naszym sercu. I to biblijne rozumienie serca trochę różni się od naszego współczesnego, które głównie akcentuje emocje. Otóż serce, tak biblijnie, nie jest tylko przestrzenią naszych emocji, lecz również źródłem naszych takich fundamentalnych zobowiązań, nadziei i zaufania. Z serca wypływają i nasze myśli i uczucia oraz czyny. Tim Keller kiedyś takie zdanie powiedział, to czemu serce zaufa, to umysł usprawiedliwi. Nasze emocje tego zapragną, a nasza wola będzie starała się to zrealizować. To, czemu nasze serce zaufa, za tym pójdziemy cali z każdym elementem i z każdą składową naszego życia. Dla szatana nie ma problemu, żeby człowiek umysłem wyznawał, że Bóg jest Bogiem łaski, że jest dobrym Bogiem, Stwórcą, jakkolwiek, byleby w sercu był przekonany, że musi robić dobre uczynki, by czuć się kimś godnym, kochanym, wartościowym w Bożych oczach. I wtedy zły jest zadowolony. Kiedy my nie ufamy w pełni wystarczającą ofiarę Chrystusa na krzyżu, tylko bierzemy to jako jakiś dobry kapitał, dobra lokata na początek, ale coś, co nie jest w pełni wystarczające i my musimy zapracować, co więcej, my możemy naszym zapracowywaniem tym Bogiem kierować, sterować. Dlatego za każdym razem, gdy szatan insynuuje lub jawnie podważa obietnicę i Boże objawienie, otrzymuje od Pana Jezusa w naszym fragmencie odpowiedź z Pisma Świętego. Pierwsza odpowiedź pochodzi z 5 Mojżeszowej 8 rozdziału, druga z tej samej księgi z 6 rozdziału i trzecia również z 6 rozdziału. Może akurat sobie Pan Jezus ostatnio przypominał w pamięci 5 Księgę Mojżeszową. Ale gdy Pan Jezus umiera na krzyżu, w samym apogeum swojego fizycznego i duchowego cierpienia, co mówi? Cytuję również Pismo Święte, Psalm 22, wiersz 1. Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? A kiedy ty przechodzisz przez chwilę bólu, jakiegoś wstrząsu, niepowodzenia, to co pierwsze pojawia ci się w głowie, w sercu? Bo to, co pierwsze pojawia się w takim momencie, jest tym takim, powiedzmy, najbardziej pierwotną naszą reakcją. Czy pojawia się cały plan działania, cały plan odkręcania, przeciwdziałania, czy może jakieś ucieczki w coś, co z reguły pomaga nam walczyć ze stresem? Czy pojawia się jeszcze większa tęsknota za Bogiem? Czy pojawia się Boże Słowo? Czy pojawiają się Jego obietnice? Czy pojawia się właśnie to przekonanie, Boże, dzieją się rzeczy, które mi się nie podobają, ale ja ufam? że jesteś Bogiem dobrym, doskonale dobrym. Ufam, że moje życie jest w Twoim ręku. Ufam, że nie dzieje się nic w tym momencie, czego Ty byś nie wiedział i czego byś nawet nie dopuścił do mojej sytuacji. I Boże, serce mi krwawi i jest mi źle, ale tym bardziej ufam Tobie i jestem cały Twój. Gdy Pan Jezus przez coś takiego przechodził, wypływało z Niego Boże Słowo. Przeliczono, że około 10% z wszystkich wypowiedzi Pana Jezusa w Ewangeliach to cytaty lub odniesienia do Starego Testamentu, bo oczywiście 100% słów Pana Jezusa, które wypowiedział, to było Boże Słowo. Ale w tym, co On mówił jeszcze, 10% to są cytaty lub odniesienia do Starego Testamentu. I im lepiej znamy Pismo Święte, tym bardziej naturalne i oczywiste jest filtrowanie przez nie naszych emocji, planów i myśli. Taka praktyczna lekcja. Jeśli Pan Jezus, Boży Syn, nie widział innego sposobu na przeciwstawienie się siłą zła, innego lepszego sposobu na przeciwstawienie się siłą zła w tym świecie, niż właśnie to, ta dogłębna znajomość Pisma Świętego w swoim sercu, w swoich myślach, to jak my chcielibyśmy stawić czoła problemom i wyzwaniom tego świata? Może niektórzy chcieliby pójść w stronę emocji i przeżywania. Gdy coś czuję, doświadczam, dotykam sfery duchowej, gdy otaczam Boga chwałą Jego ludu, kiedy poruszam się w namaszczeniu, to wtedy mogę zwyciężyć wszystko. Czy coś takiego kiedykolwiek wyczytaliście w Piśmie Świętym? Pan Jezus poszedł w stronę Pisma Świętego. Zabiera to sporo czasu i wysiłku, żeby codziennie czytać, rozważać, uczyć się na pamięć, słuchać kazań, uwielbiać Boga Jego Słowem, czytać, a później modlić się treścią, którą przeczytaliśmy, żeby ona osiadła w naszym sercu. Żeby to było źródło, z którego możemy czerpać wtedy, kiedy jest dobrze, i wtedy, kiedy jest źle, wtedy, kiedy potrzebujemy, bo potrzebujemy nasiąkać Bożym Słowem każdego dnia. Aż nasze serca są dziurawe, to potrzebujemy tam dolewać i dolewać. W liście apostoła Pawła do Kolosan w 3 rozdziale, w 16 wersecie on mówi: Słowo Chrystusa niech zamieszkuje w was obficie. Obficie. Gdy mówimy obficie, możemy pomyśleć o obfitym posiłku. Możemy pomyśleć o obfitym deserze. O czymś jeszcze może obfitym jesteśmy w stanie pomyśleć. Czyli coś, co wręcz wychodzi poza taką normę. Poza to, co wystarcza. To było bardzo obfite. Niech Słowo Chrystusa mieszka w nas obficie. Czytając Ewangelię, zachęcam, żebyśmy, gdy dochodzimy do tego fragmentu chrztu i kuszenia Pana Jezusa, nie rozdzielali tego na dwie części, ale czytali to, mając właśnie tą świadomość, że przed chwilą, czy właściwie najpierw mamy moment chwały, afirmacji, bliskości, coś bardzo miłego, coś wzruszającego dla Pana Jezusa, a za chwilę jest kuszenie na pustkowiu. Szatan przyszedł do Pana Jezusa dlatego, że on był posłany i wyposażony przez Boga do wypełnienia zbawczej misji. I zaraz po tym Pan Jezus rozpoczął swoją intensywną służbę nauczania, uzdrawiania, wyzwalania ludzi z niewoli, czy to fizycznej, czy duchowej. Podobnie do Pana Jezusa my również toczymy, i to każdego dnia, tego rodzaju walkę. Nie tyle w naszych sercach, jeśli mieszka w nich Duch Święty, lecz w tym grzesznym świecie, starając się zaprowadzać w nim Boże Królestwo. Gdy pomagamy poznać komuś Chrystusa, gdy pomagamy ubogim przez troskę i wsparcie, gdy służymy innym, walczymy z siłami ciemności, tak jak nasz Pan i Zbawca. W tej walce mamy jeszcze jedną broń nie do przecenienia. Jest nią sam Pan Jezus, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Gdy toczymy walkę z kłamstwami diabła, a kłamie czy okłamuje nas każdego dnia, gdy toczymy tą walkę z jego kłamstwami, z jego złem w tym świecie, możemy polegać na Słowie Boga oraz na Bogu, Jego słowa. I nie mamy tylko księgi. Jakkolwiek jest ona doskonała, lecz mamy jeszcze Pana Jezusa, który przeszedł przez wszystkie próby cierpienia, pokusy, jakie my przechodzimy, i to w sposób o wiele głębszy, niż możemy sobie to wyobrazić. I możemy odpocząć w Jego łasce. I Jego łaska wydaje mi się być skarbem niedocenianym. Niedocenianym chyba dlatego najbardziej, ponieważ jest to coś, co jest nam dane, a nie coś, co my możemy zrobić. A nasza natura trochę taka jest, że wtedy, kiedy coś się dzieje, to złego, czy jest jakieś wyzwanie, to w pierwszej kolejności chcielibyśmy coś zadziałać, wyjść naprzeciw problemowi. I nie znaczy to, nie chcę powiedzieć, że mamy być bierni, tylko że my mamy Bożą pomoc. Mamy łaskę, która może ukoić nasze emocje. Nie musimy działać pod wpływem emocji wywołanych zranieniem czy krzywdą. Nie musimy żyć w gniewie. Nie musimy żyć w samooskarżeniu. My mamy korzystać z Bożej łaski. Przywoływać Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, w Twoje miejsce. Jeśli jesteś z Nim pojednany, w moje miejsce. Wyznaję Go jako mojego Pana i Zbawcę. I oczywiście, jeśli jest grzech w naszym życiu, mamy go wyznawać. Mamy za niego przepraszać, świadomi tego, że naszym grzechem obrażamy Boga i obrażamy to, co Chrystus zrobił na krzyżu, ale jednocześnie możemy przyjąć przebaczenie i prosić o siłę, żeby dalej prowadzić życie zwycięskie. I możemy odpocząć w Jego łasce. Po takiej modlitwie, gdzie wyznajemy nasze grzechy, możemy wstać z pokojem i z radością, bo Chrystus zwyciężył. Bo jesteś moją ukochaną córką, bo jesteś moim ukochanym synem, bo w Jezusie Chrystusie Bogu wszystko się w nas podoba. Jakkolwiek jesteśmy świadomi naszych słabości i wad i tego, jak potrafimy ulegać. Dlatego wzmocnieni Jego głęboką empatią i siłą wypływającą z łaski możemy iść przez życie przy Jego boku aż do naszego ostatniego dnia, aż dojdziemy do progu naszego wiecznego przeznaczenia, gdzie spojrzymy naszemu Zbawcy prosto w oczy, gdzie rozpocznie się świętowanie, gdzie już nie będzie krzywdy, choroby, operacji ratującej życie, strachu i trwogi, gdzie krzywda nie będzie dotykała nas, ale też nasza grzeszność nie będzie dotykała i krzywdziła innych ludzi. I nasze serca ku temu się wyrywają. A Biblia zachęca nas, żebyśmy jako Kościół wołali: przyjdź, Panie Jezu. Więc przyjdź, Panie Jezu. Amen. Powstańmy, proszę.